Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek w naszym programie Zasiane historie. Wita Państwa Bogna Bender-Motyka. Jak zwykle, gdy rozpoczyna się rok szkolny, w naszym Muzeum Wsi Lubelskiej odbywają się warsztaty, które nazywamy Muzeum Szkole. To nasza wieloletnia tradycja, a młodzież i dzieci z całego województwa i spoza niego ochoczo uczestniczą w przygotowywanych warsztatach. Jesteśmy na Wyżynie Lubelskiej, czyli tej części muzeum, w którą rozpoczynamy naszą wędrówkę i zaraz wejdziemy do chałupy z Urzędowa. Jeżeli urzędów, to wiadomo, że garncarz, a więc zaraz zobaczymy, o czym garncarz opowiada dzieciakom.
Zasiane historie.
W chałupie z Urzędowa, grupa dzieci szkolnych. Dzień dobry. Skąd jesteście?
Z Krasnego Stawu.
I przyjechaliście ze szkołą na warsztaty do nas. Z panią opiekunką, tak?
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwszy raz jesteście u nas na warsztatach?
Jesteśmy kolejny raz. Przyjeżdżamy, staramy się być i w wiosennej edycji, i jesiennej, ale najczęściej na jesienne edycje tutaj regularnie przyjeżdżamy. To jest grupa z ośrodka szkolno-wychowawczego z Krasnego Stawu.
Jakie zajęcia dzieci najbardziej lubią?
Jakie lubią? No, najbardziej plastyczne, tak? Muzyczne, no i taneczne.
I teraz zobaczcie. Pan garncarz zrobił nam tutaj piękny garnek, ale on jest mokry i przyklejony jest do tego łebka, bo ten krążek nazywa się łebek. I zobaczcie, pan bierze teraz do ręki drucik. Ten drucik, tak jak nożyk, pięknie odetnie nam garnek od tego łebka. Zobaczcie.
Odcięte i teraz trzeba go zdjąć i postawić. Widzicie, tu jest specjalnie w tej pomieszczeniu, bo to jest chata garncarza, są półki, bo garncarz w tym mieszkaniu mieszkał, a żona musiała co robić? Gotować, nawet co łóżka spało się, ale to wszystko się działo ponad 100 lat temu, bo chata jest na 1905 rok wystrój, a mamy 2019, to 115 lat wstecz. No i wykorzystał tu pomieszczenie, że postawił sobie takie naczynko na półki i sobie tutaj naczynie schło, a w domu normalnie gotowano, jedzono, spano, wszystko robiono. A ja tutaj na razie odstawiam na bok te naczynko. To jest taka doniczka urzędowska na kwiatki. A robi się różne naczynka. A może teraz ktoś chce spróbować, bo już pokazałem jak się robi. To teraz może chętnie spróbuję, ale pierwsze trzeba co? Siąść na ławę. Garncarz musi siedzieć, lewą nogą koło napędzać, ale jeszcze co trzeba? Wody, żeby był co? Poślizg. I lewą nogą próbuj. Bo już tak ma być samodzielna praca, to tylko może się troszeczkę przesunę tutaj, żeby... O, dobrze ci idzie.
No, ma siłę.
Ma siłę chłopak, o, koło umie napędzać. Będzie garcarzem. Zawód na wymarciu, nie ma garcarzy. Problem jest, ja sam mam wielki problem, kto będzie po mnie.
No. Pan Cezary Gajewski, który do nas przyjeżdża z Urzędowa i dzięki niemu ta pracownia ożywa, jest chyba już ostatnim garncarzem urzędowskim.
W Urzędowie na razie jestem ostatnim garcarzem.
A przecież urzędów słynął z garncarstwa.
W największym takim okresie było nawet takich legalnych garcarzy, było 43. No, czyli tam mógł na przykład ojciec z synem robił, ale to na konto ojca robił, bo tak z reguły było, że synowie pomagali ojcu, czy tam, no, tak jak w każdym zawodzie i u nas to samo było, że ja do jakiegoś tam czasu robiłem z moim ojcem, pamiętam swojego dziadka, także jest to zawód taki pokoleniowy. No, ale to jest nie tylko taka sytuacja w Urzędowie, że jest na wymarciu, ale i w całym kraju i nieraz tam jeżdżę poza granicami, jak jestem, no to mnie aby jedno dziwiło, że Litwa ma 3,5 miliona ludzi, ale garcarzy ma więcej. Jak to jest? Czy mają jakoś trochę inną mentalność jak my, czy nie? No nie wiem.
Proszę zobaczyć. Tutaj mamy młodego garncarza i doskonale sobie radzi. Po prostu zobaczył, że trzeba zrobić piękny stożek wystający i zrobił palcami tutaj piękny wgłębienie.
O. Nie bój się, nie trzeba się bać gliny. Glina musi się Bać kogo? Garcarza, a nie garcarz gliny. Odwrotnie.
No tak, ale to jest dopiero młody adept. Dopiero się uczy, więc troszeczkę się boi jeszcze.
Od razu, jakby tak było proste, razu by kto by nie przyszedł, spróbował i umiał, no to by garcarzy było, nie byłoby problemu tego, o którym mówiłem. To, że jest zawód, który jest trudny do nauki, bo nie ma na to żadnej książki. Tylko trzeba po prostu wytrenować, mieć... No co, zmysły też trzeba mieć, wizję, żeby... No, teraz drugi kolega.
Zasiane historie.
Pani Maria Serwicka, nasz przewodnik po muzeum. Pani Mario, co dają te warsztaty dzieciakom?
Ja myślę, że bardzo dużo. Chociażby to, że po prostu dzieci małe, które do nas przychodzą, nawet nie wiedzą, jak wygląda krowa, jak zobaczą. Dzieci są zaskoczone, że jak to krowa daje mleko, przecież mama kupuje ze sklepu, przynosi w kartoniku, w buteleczce. Więc wszystko to jest dla nich naprawdę wielką nowością. I cieszymy się, że jest takie miejsce, gdzie mogą dzieci po prostu zobaczyć naprawdę prawdziwe życie. Nie takie, jak oglądamy tylko w telewizji, ale po prostu to, co rzeczywiście dzieje się w naszym skansenie, jest chyba, ja myślę, dla wszystkich taką wielką i radością dla dorosłych, dla dzieci, bo zależy nam na tym, żeby nasza placówka jak najdłużej funkcjonowała i jak najlepiej nam się wiodło.
Z chałupy z Urzędowa przenosimy się do olejarni, gdzie też będziemy dzisiaj pokazywać naszym gościom, jak powstawał kiedyś olej.
Zasiane historie.
Naprzeciwko wejścia rozpalone jest ognisko. Dym widać z daleka i nawet czuć, bo ten zapach dymu nas tutaj przyprowadził. Po co jest nam ten olej?
No, olej używano w celach spożywczych, tak jak dzisiaj.
Ale nie był to olej słonecznikowy, raczej rzepakowy, prawda?
No, słonecznikowy też mógł być, ale na Lubelszczyźnie najczęściej tłoczono z lnu, czyli olej lniany, i olej rzepakowy, czyli rzepaku.
No jeszcze był olej konopny, prawda?
Też, no wiele, nawet makowy był, prawda? Aczkolwiek, tak jak mówiłem, najczęściej na Lubelszczyźnie te dwa oleje były tłoczone.
A jak wyglądał proces pozyskiwania tego oleju? Bo widzimy ten wielki, piękny piec. A na cóż nam ta wysoka temperatura?
To może omówię tak szybciutko cały proces, że najpierw nasiona, czy rzepaku, czy lnu, należało rozgnieść. I tutaj maszynę, którą widzimy, nazywana tradycyjnie gniatownik, służyła właśnie do rozgniatania nasion, żeby w łatwiejszy sposób można było wycisnąć z nasionek no zawartość, czyli ten olej. Później nasiona podgrzewano właśnie w celu no, większej wydajności, czyli z podgrzanych nasion można było więcej wycisnąć przy użyciu tego samego nacisku, bo tutaj już mamy prasę do wyciskania, czyli olej był nie bity, tylko tłoczony. Zanim pojawiły się prasy olejarskie, olej był bity.
Dobrze, ale tutaj w tym urządzeniu mamy dwa takie walce. Przypuszczam, że z piaskowca.
Żeliwne.
To jest żeliwo?
Tak.
Coś niesamowitego. Czyli to jest bardzo ciężkie urządzenie i ogromna siła. Gdy nasiona wpadały tutaj pomiędzy te dwa walce, to na dół spadała nam już taka masa, prawda?
Tak, taka śruta, czyli po prostu rozgniecone nasiona.
I one właśnie trafiały do podgrzania.
Do podgrzania, tak. Na to palenisko. Zamknięte w naczyniu, w tak zwanej kotlince albo w żeliwnym takim garze, jak tutaj widzimy pod ławeczką. Nasiona musiały być podgrzane. No, znacznie łatwiej w tym blaszanym naczyniu zrobionym przez kowala, prawda? Łatwiejszy sposób, szybciej te nasiona osiągały tą wymaganą temperaturę. I może dokończę tak szybciutko proces, że właśnie po podgrzaniu nasion, czyli po wyprażeniu tych nasion, dopiero wsypywano je na lniane płótno, które pełniło rolę no, takiego jakby cedzaka, filtra, prawda? I tworząc no, taki jakby woreczek, olejarz robił, dopiero umieszczał je w prasie.
Właśnie, a tutaj po lewej stronie od wejścia mamy ogromne urządzenie, wielki pień, teraz już takich drzew chyba nawet w lesie nie ma, prawda? Osadzony na podpórkach, zajmuje on całą długość naszej olejarni, no i tutaj jest jakieś koło, zakończone jest to urządzenie kołem i śrubą. A cóż to jest, proszę mi powiedzieć?
No to właśnie koło służyło do poruszania śruby, która z kolei podnosiła tą górną część prasy, czyli tą kłodę, a w procesie wyciskania ta kłoda naciskała na tłok, pod którym znajdowały się w żeliwnej formie właśnie te podgrzane nasiona.
Czy to jedna osoba dawała radę ciągnąć to koło? Jak to wyglądało? Ile osób musiało pracować w olejarni? Czy wystarczył jeden silny mężczyzna?
Nie, zazwyczaj tutaj kilku mężczyzn, jedni gospodarze drugim pomagali, no i zazwyczaj przy tym kole stawało powiedzmy 3-4 mężczyzn, żeby jak najszybciej i z jak największą siłą po prostu ścisnąć te dwie kłody, czyli taki jakby dziadek do orzechów, prawda, był tworzony. No na takiej zasadzie działała ta prasa.
To, co piękne jest w tych dawnych zakładach rzemieślniczych, tak to nazwijmy, to, że pomagali sobie nawzajem sąsiedzi i ci, którzy nas odwiedzają, goście, też z jakimś takim sentymentem wspominają te czasy. Wchodzi do nas następna grupa. Dzień dobry.
Pan Piotr powie wam, jak się wytłacza olej z nasion olejskich. Albo z nasion rzepaku, albo z nasion lnu. A u nas w naszym muzeum len rósł, pięknie kwitł na niebiesko, a potem z łodyżek robi się nitki, a te nasiona przywożone są właśnie do olejarni. Olejarnia stara z Bogucina i najstarsza, ponad 150-letnia prasa do wyciskania oleju. Proces pozyskiwania oleju, który był wykorzystywany w czasie postu, jak był 40-dniowy post czy adwent, to na wsi jadło się wszystko z olejem. Nikt nie jadł kanapę krzynką, tak jak to jest dzisiaj, tylko wszystko jadło się kraszone olejem. I pan Piotr, to teraz oddaję głos panu Krupie, który przyjechał do nas, tak jak wspomniałam, z Nasutowa, opowie, jak to z nasionkami lnu bywało.
Słuchajcie, weszliście do olejarni, oczywiście, o czym pani wspomniała. Olejarnia to był właśnie taki budynek, gdzie sezonowo, najczęściej jesienią, olejarz otwierał olejarnię, tutaj przychodził codziennie, tutaj przyjeżdżali gospodarze z własnymi właśnie nasionami i każdy z gospodarzy chciał, żeby wycisnąć na własne potrzeby, ale nie tylko, prawda, bo no, jeżeli więcej oleju wycisnął, to również odsprzedawano na targach, na jarmarkach, czy też do sklepików, prawda, miejskich. Tutaj każdy z gospodarzy chciał wycisnąć olej. Zazwyczaj tutaj była kolejka, słuchajcie, jeżeli był śnieg, jeżeli to była zima już, no to chłopi przyjeżdżali na saniach. Jeżeli to była jesień, nie było śniegu, no to czym mogli gospodarze przyjeżdżać, jak myślicie?
Rowerem.
Słuchajcie, wozami, zaprzęgnięte koniki, tutaj gospodarze przyjeżdżali do takiej olejarni, zazwyczaj przyjeżdżali do tej najbliższej, prawda? A kiedyś, słuchajcie, w każdej większej wsi była olejarnia, czyli mieszkał w takiej wsi olejarz, olejarnia była, tak jak mówię, otwierana przez olejarza, tutaj gospodarze przyjeżdżali, no jeżeli olejarnia cieszyła się dobrą opinią, czyli olejarz wytłaczał dużo oleju, nie przypalał, miał dobrą opinię, że jest dobrym fachowcem, no to tutaj była jeszcze kolejka. Wyobraźcie sobie, że było kilka takich wozów gospodarzy czekających albo nawet kilkanaście. I słuchajcie, w jaki sposób tutaj robiono, wyciskano olej? Wiecie? Nie wiecie. No to ja wam opowiem. Gospodarz, jak już przyszła jego kolejka, prawda? Oczywiście wcześniej pomagał poprzednim, którzy byli w kolejce przed nim, żeby usprawnić pracę, żeby skrócić ten czas oczekiwania, ale jak już przyszła na niego kolej, wtedy w workach, tam w rogu możecie zobaczyć taki woreczek z nasionkami, w takich workach wnosił tutaj nasiona, czy to lnu, czy to rzepaku, bo najczęściej z tych roślin na Lubelszczyźnie tłoczono. I pierwszą czynnością, jaką musiał zrobić, słuchajcie, bo tutaj również nie tylko pracował olejarz, ale sami gospodarze. Olejarza oczywiście było stać na zatrudnienie pracownika, czy też czeladnika, ale Tak już było przyjęte, żeby mniej gospodarze musieli zapłacić za wykonaną pracę, więc sami uczestniczyli w wyciskaniu. I zazwyczaj gospodarz, chłop, musiał sobie najpierw sam nasionka porozgniatać. Zobaczcie, za wami stoi taka maszyna, taki młynek nazywany gniatownikiem, więc rozgniatał nasionka. Chodziło o to, żeby z rozgnieconych nasionek w łatwiejszy sposób wycisnąć tą zawartość, czyli ten olej. Ale to jeszcze mało, bo później nasionka przesypywane były tutaj. Tutaj olejarz musiał sprawdzić, słuchajcie, wilgotność nasion, czy były zbyt wysuszone, czyli ile jest wody w tych nasionach. Jeżeli były zbyt wysuszone, musiał uzupełnić. Tutaj odmierzał porcje i dopiero przesypywał do naczynia, czy to do takiego blaszanego, zrobionego przez kowala, czy wsypywał odmierzoną porcję, tak zwany wsad. On zazwyczaj miał około 6 kg, mógł taką zawartość wsypać do zawieszonego nad paleniskiem żeliwnego gara, dużego gara. Jak tutaj się obejrzycie, to zobaczycie pod ławeczką taki żeliwny, duży gar, no, z którego na pewno nawet cała jednostka wojskowa by, powiedzmy, bigosu się najadła. Duży gar, do którego wsypywano około 6 kg i trzeba było nasiona wyprażyć, czyli podgrzać. W tym samym celu jak rozgniatanie, czyli rozgniecone nasionka, następnie podgrzane. Z takich nasion będzie w łatwy sposób można będzie dużo wycisnąć oleju. I podgrzane nasiona, słuchajcie, olejarz nie używał na pewno termometru, więc temperaturę nasion musiał poznawać dedukcyjnie. On już wiedział, przy jakiej temperaturze nasiona zaczynają parować, jaki zapach ma ta para, prawda? Nie mógł przypalić. Wiecie, co się dzieje z olejem, który na przykład wlejemy na patelnię i będziemy podgrzewać. W pewnym momencie olej nam się przypali, będzie gorzki, ciemny. Gorzki przede wszystkim, właśnie, słuchajcie, niesmaczny. Więc tutaj olejarz, żeby nie zmarnować materiału, który gospodarz powierzył, musiał bardzo tego pilnować. Podgrzane nasiona do tej maksymalnej temperatury, ale nie przekroczonej, dopiero wsypywał na lniane płótno.
Zasiane historie.
Zapraszam drogą naszą wiejską przez wieś Wyżyny Lubelskiej. Przejdziemy do miasteczka, a tam czeka na nas już pan, który szyje uprząż ze skóry. To taki zawód stary jak świat, rymarz. Opowie pan za wszystko, jak reperuje, jak szyje tę uprząż dla koni. A w muzeum są konie, które pracują i ta uprząż jest wykorzystywana. Ulicą Stodolną przejdziemy koło domu burmistrza, pójdziemy do zespołu sakralnego miasteczka, kościół Zmarczyna, najstarszy zabytek muzeum, plebański ogródek rzeźbą świętego Antoniego, jest plebania z Rzeszczynki Fundacji Sapiechów, która ma ponad 195 lat i spichlerz Brzelowca, bardzo stary zabytkowy obiekt, 1777. No i tam w podcieniach czeka na nas rzemieślnik.
A prowadzi naszą wycieczkę pani Wanda Dudzic, nasza przewodniczka.
Tu są drogi brukowane, kociłby, a ja poczekam na grupę, bo grupa nam się prawie gubi. Taka łączona grupa, szkoła podstawowa 34 z dzielnicy Czechów i Rakówka, też szkoła podstawowa. Zapraszam. Idziemy do spichlerza. To spichlerz, takie miejsce, gdzie się przechowywało wymucone ziarna w sąsiekach, żeby się nie mieszała pszenica, żyto, jęczmieniowie. Są takie przegrody. Najstarszy zabytek muzeum, kościół Zmarczyna. Ma 333 lata w tym roku. Obok jest ogród plebański i dom Jan Paweł Wielki w ogródku na pamiątkę papieża. Obok jest plebania i spichlerz Brzelowca. Kościół kryty gontem, plebania kryta blachą, a nasz spichlerz jeszcze kryty słomą żytnią, czyli taki pod strzechą. Zapraszam, tutaj powinien być pan, który czeka na nas, żeby powiedzieć coś o swoim zawodzie. Pewnie po dziadku, po tacie, przejął zawód. Dzień dobry, mamy tutaj pana, który opowie dzieciom o kolejnym dawnym zawodzie, bo to jest teraz się pięknie mówi ginące zawody. Tu jest pan, który kiedyś był rymarzem, dzisiaj też.
Człowiek ma krawca, który mu szyje ubrania, a koń też ma krawca, który mu szyje uprzęże, czyli mój zawód się nazywa rymarz. Zawód jest teraz mało potrzebny, bo traktory i inne maszyny wyparły konia, a kiedyś koń pracował w polu od wiosny do jesieni, bo trzeba było zasiać, wykosić, ziemniaki wykopać, no i w czymś musiał być ubrany, żeby ciągnąć te maszyny wszystkie. Podstawowym materiałem na uprzęży to jest skóra, przeważnie bydlęca, żeby to musi być gruba. Pokażę wam, jak to wygląda. O, to jest wyprawiona skóra z krówki. Proszę, zobaczcie. Ale pojedynczo to jest za cienkie, bo by bardzo się ciągnęła, trzeba to szyć. A teraz wam pokażę skórę ze świnki. O, jest cieńsza. No i to trzeba szyć nieraz 3-4 kawałków skóry. Trzeba to szyć. Mówię, ta skóra jest pojedyncza, jest za cienka. Trzeba z 3-4 kawałków szyć. Jak ślusarz ma i madło, żeby sobie przytrzyma śrubkę, rymarz ma tak zwany stołek rymarski, potocznie zwany kobyłko. No bo siedzi się tak jak na koniu, to jest głowa. Ściskamy tą skórę. Żeby wyglądało to szycie jak maszyno, to szyjemy na dwie igły. Igły są tępe, bo nić jest lniana, pociągnięta takim specyfikiem mieszanka włosku pszczelego ze smołą. Żeby ta nitka miała dłuższą trwałość, no bo pot, deszcz i inne czynniki atmosferyczne, także ta mieszanina przedłuża żywotność nici. Igły są tępe, bo służą tylko do przeciągania nici, a do robienia dziurek jest szydło. To jest takie o. I robimy jedną dziurkę, z jednej strony wprowadzamy jedną nitkę, z drugiej strony drugą, ściągamy i proszę bardzo, zaraz wam pokażę, gdzieś tutaj miałem taką, o, jest. I to wygląda tak, jakby to było szyte maszyną do szycia, zobaczcie. A to było ręcznie szyte. Do tej pracy trzeba mieć dużo cierpliwości, bo żeby uszyć uprzęż, trzeba zrobić parę tysięcy dziurek. No i trochę siły fizycznej, żeby te dziurki robić. Dzisiaj konia wyparły, mówię, wszystkie maszyny, ciągniki, kombajny. Prawie w każdej dziedzinie koń jest wykorzystywany teraz jako rekreacyjny, jeżeli ktoś tam sobie hoduje to dla hobby albo do jazdy wierzchowej. Nie jest wykorzystywany w ciężkich pracach polowych jak kiedyś.
Jak się nazywają te części, które się zakłada na konika?
To jest tak, jak widzicie tam na zdjęciu, to jest tak zwany szor.
To jest szor, słuchajcie.
O. To się zakłada na grzbiet konia. Tu jest pierś, który koń ciągnie. Poza tym jeszcze dodatkowo nadkarczyk, który wspomaga, żeby to rozłożyć siły, żeby było lżejsze, no to te części górne też pomagają w ciągnięciu tych narzędzi.
No właśnie, czy narzędzia pan wykonuje, czy gdzieś trzeba je zamawiać, jak w tej chwili to wygląda?
Ja, wie pani, no tak szczerze powiedziawszy, te narzędzia, które posiadam, są jeszcze przedwojenne. Ja to nabyłem od tego pana, u którego się uczyłem, bo on pochodził z rodziny rymarskiej, ojciec był rymarzem i dwóch braci było. Także oni na jesieni szli do majątku, tam było 80 koni i na te 80 koni była uprząż. Trzeba było to wszystko wyremontować, żeby na wiosnę, jak wychodzą w pole, wszystko było gotowe.
A gdzie ten majątek się znajdował?
Gdzieś tam koło, gdzieś za Łęczną, nie pamiętam dokładnie.
Gdyby pan mógł się przedstawić naszym słuchaczom jeszcze...
Dariusz Maciarz. A jeszcze taka ciekawostka, wie pani, kiedyś nie brali pieniędzy za remonty w tym majątku, tylko po prostu zapłatą było zboże. I przelicznik, ile tam kosztował kwintal czy 100 kilogramów żyta, i to przeliczało się na zapłatę. Także handel wymienny.
No tak, bo rzemieślnik być może po prostu pola nie uprawiał, a zboże było mu potrzebne.
Mieli ze dwa konie, tam mieli jakiś kawałek pola, ale właśnie nie było płacone pieniędzmi, tylko taki handel wymienny był po prostu.
Innego rodzaju złotem.
Tak.
spod plebanii, gdzie przy spichlerzu pan rymarz opowiadał nam o tajnikach swojego rzemiosła. Cienistą aleją koło dworu idziemy w stronę chałupy zbukowej, gdzie czekać będą na nas kolejne niespodzianki. Po drodze spotykamy przy samym dworze pana rzeźbiarza. Widzimy na kole garncarskim, który na dzisiaj zamienił się, pełni rolę stołu, przepiękne świątki, anioły, no i narzędzia, które służą chyba do rzeźbienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdyby się pan mógł nam przedstawić.
Adam Lipa.
Panie Adamie, trzyma pan kawałek drewna lipowego, który już nabiera kształtu.
Tak. Tutaj pokazuję dzieciom, jak się robi takiego aniołka. Jest to mała rzeźbka, którą dosyć szybko można zrobić, tak. A powstaje to z takiego kawałeczka drewna. Tutaj mam przygotowany. O, to jest taki kształt już z góry założony, że to ma być aniołek i z takiego czegoś robimy aniołka. Tymi narzędziami tutaj. Narzędzia też wykonuję sam, czyli kuję sobie jak kowal. Różne wielkości po prostu, kształty nadaję.
A może pan pokazać, jak się robi tego aniołka?
Mogę, ale to no samo rzeźbienie to po prostu, widzicie, tutaj mamy jak gdyby prawie gotowego. O, tu jest gotowy aniołek, prawda? Tutaj są takie etapy robienia, bo tyle zdążyłem zrobić przy poprzednich grupach. A samo rzeźbienie to po prostu jest takie odejmowanie. Tak, jest po prostu odejmowanie wiórków tymi narzędziami, aż wyjdzie nam aniołek. I to trwa około pół godziny po prostu, także nie da się tego zrobić w bardzo krótkim czasie. Odpowiednia ilość czasu musi być przeznaczona na to.
Jesteśmy przy zagrodzie zbukowej. Wyprzedziliśmy grupę uczniów, którzy przyjechali do nas na warsztaty muzeum w szkole, a Państwu, którzy dopiero włączyliście radio odbiorniki, przypominam, że słuchacie Państwo programu Zasiane Historie, który realizowany jest w Muzeum Wsi Lubelskiej. Za chwilę dołączą do nas dzieciaki, będą pewnie wszystko zagłuszać. Co Pani dla dzieci przygotowała tutaj?
Ja przygotowałam kaszę jaglaną, wyrób kaszy jaglanej. Z prosa, jak się robi.
Gdyby pani mogła się przedstawić i powiedzieć, skąd pani do nas przyjechała?
Przyjechałam z Bukowy. Nazywam się Głowa Anna.
I tutaj stoi takie dziwne urządzenie, wydłubane z jednego pnia, z taką wielką pałką. I to jest ta taka pradawna metoda robienia kaszy?
Tak. O, to, co pani stoi przy tym, to jest stępa ręczna na robienie kaszy z prosa. Proso to jest takie zboże, rośnie jak każde inne zboże, czy pszenica, czy żyto. Trzeba skosić, trzeba omucić, wtedy cepami się muciło i kosić, albo sierpem się rżnęło, albo taką kosą ręczną. I trzeba to proso, pokażę jakie to proso jest. O, to jest proso, takie ziarenka są i taką łuskę brązową ma, ślisko. I to trzeba było wsypać w tę stępę, to się nazywa stępa ręczna, bo rękami się robiło te kasze.
Tak, i ona jest wydłubana w jednym pniu, tak. Z szerszą podstawą. Okuta jest z zewnątrz, prawda? Tak, bo jednak tak. Używamy siły przy wykonywaniu tej czynności. Gdyby pani mogła pokazać, jak to się robi.
W środku to jest, nazywa się stępor. O, taki gwoździami u spodu nabity, żeby proso nie wypryskiwało i żeby się szybciej otłukło. 30 do 40 minut trzeba było tłuc, żeby ta łuska odeszła. Jak dobrze suche było proso, to szybciej odeszła. I potem z tego trzeba wysypać. O, tutaj jest niecka taka się nazywa. A to jest siteczko i tutaj trzeba było wysypać, żeby przesiać, żeby tę łuskę tę odleciała. Ta łuska to już tylko dla kur była.
No tak, ale jakie to zdrowe, prawda? Tak. Tu jest mnóstwo witamin i na pewno ta kasza jest o wiele bardziej zdrowa niż ta, którą kupujemy w supermarkecie.
Pewnie, na pewno, że tak. Już przesiano. Jak jeszcze ta łuska nie odeszła całkiem, to trzeba było jeszcze raz wsypać i potem przesiać i już była kasza taka ładna. O, jak to jest? to już jest kasza żółciutka, taka już do gotowania. Gotowa z tego.
Jakie potrawy przyrządzano z kaszy jaglanej?
Przede wszystkim gotowano ją z mlekiem dawniej. A ona miała takie właściwości, że długo ciepło trzymała. Szły na pole do roboty, to gospodyni brała kaszę, uwinęła garnek, rano ugotowano, a w obiad jedli jeszcze gorąca była. I to zawsze nosili na podwieczorek w pole.
Jeszcze pierogi nadziewano kaszą i placki jaglane tak. robiono, prawda?
Tak, a teraz coraz to więcej robią i pierogi, i pierożki takie. Ale przede wszystkim kaszę to więcej na słodko. Chociaż dają do pierogów ser i śmietanę, ale troszeczkę słodzo, żeby było smak lepszy tej kaszy. A tu znowu jest jeszcze stępa nożna. Ta stępa też jest z jednego drzewa, z kawałka takiego zrobiona. Tu ma dziurę, w tę dziurę się wsypuje proso i tłucze się. Zaraz wejdę, to pokażę jak to.
Pani się wspina po pniaku i wchodzi wysoko na cały pień drzewa. Tu jest jakaś liczba, widać, że bardzo dawno napisana, 1920 rok. No właśnie. I teraz.
Tak się właśnie robiło kaszę jaglano z prosa w stępie nożnej.
Pani się przytrzymuje drążka, który wbity jest do ściany, bo jednak trzeba mieć i równowagę, i dużo siły. I wydaje mi się, że jest to urządzenie, w którym o wiele szybciej można byłoby kaszę uzyskać.
Tak, to już tamta stępa to była wpierw, a później to już było ulepszone, już było w tej. Już się więcej prosa sypało, na całą rodzinę wystarczyło. Tak, a tam w stępie panny, jak tłukły w nożnej, to mówili, ta, która panna umie w stępie nożnej tłuc, to i tańcować umie. No bo się wygimnastykowała tutaj. No i tak. Dwoisty pożytek był, bo i gimnastyka, i kasza.
No tak, można sobie porównać to urządzenie do jakiegoś nowoczesnego atlasu w pomieszczeniu, w którym młodzież, zwłaszcza studencka, spędza dużo, dużo czasu.
Tak to było.
Dziękujemy serdecznie.
No, dziękuję.
Zasiane historie.
Nie sposób ominąć kuźnię, gdy rozmawiamy o dawnych rzemiosłach. Nasza kuźnia mieści się na Roztoczu, tuż obok naszego kościółka grekokatolickiego i maszerujemy do kowala.
Zapraszam wszystkich do środka. Kuźnia z cios.
Jesteśmy w kuźni z Ciosm z 1920 roku. Ciosmy to jest wieś leżąca niedaleko Biłgoraja, między Biłgorajem a Janowem Lubelskim wśród lasów. Naszym kowalem dzisiaj jest nasz pracownik, pan Andrzej Wójcik, ubrany w czarny fartuch, w czapkę maciejówkę. Przed nim stoi kowadło, za nim rozpalony ogień w piecu i wiadro z wodą.
Tak.
Czyli co, ruszamy do boju, panie Andrzeju.
Tak. Naprzeciwko wejścia mamy palenisko, pali się koksem. Wcześniej się paliło węglem drzewnym. Żeby na palenisku palił się ogień, mamy taki miech w kształcie gruszki i trzeba było cały dzień dmuchać, jedna osoba. Druga osoba była do młotów, do ciężkich prac, czy do dużych młotów. Mamy dwa młoty, 4- i 6-kilowe. Żeby można było metal włożyć na palenisko, mamy specjalne szczypce. Metal, który jest w palenisku, jest rozgrzany w granicach 1000 stopni, także gołą ręką nie było można włożyć ani wyciągnąć. Na środku mamy pniak, na pniaku mamy kowadło i mamy różnego rodzaju narzędzia. Na przykład tak jak gładzik do wygładzania metalu. Rozgrzany metal przykładało się i drugim młotem się uderzało, i żeby była powierzchnia gładka. Nie było wtedy, tak jak też mam szlifierek, tylko było na gorąco, za pomocą przyrządów wygładzało się metal, dany element. Między innymi robił podkowy, mamy dwa rodzaje podków. Podkowa letnia i podkowa zimowa. Która zimowa, czym się różnią? Nie, niekoniecznie. Tak samo koniki, jak my mamy, kopyta są większe i mniejsze, ale to jest bardzo zasadnicze inna rzecz. Tak, takie są specjalne sokolce, to się nazywają hacele, żeby konik jak szedł po śniegu, czy trzeba było, na przykład nie było wodociągów, trzeba było do strumienia pojechać po wodę z beczką. Konik, żeby się nie ślizgał, wbijały się te hacele i robiły opór. Co mógł jeszcze kowal robić, oprócz podków?
Urywać starą podkowę.
Co mamy w oknach?
Kraty.
A w drzwiach co mamy?
Klamki.
Klamki, zawiasy, zamki skrzynkowe. Kowal nie tylko robił, też robił narzędzia, tak jak mamy gracka, młotyka, kosa, gwoździe, haczyki do zawieszania obrazów. Naprawiał narzędzia, na przykład pług, trzeba było lemierz wyklepać, brony zrobić, zęby wyciągnąć na przykład, albo całe robił metalowe. Rozgrzane do czerwoności, jest bardzo miękkie, czyli daje się plastyczne. No też tutaj mamy, między innymi w poszerzeniu mamy wiertarkę, z tyłu jest na ścianie i mamy śrubstak do wyginania, przy stole jest przymocowany, do wyginania elementów rozgrzanych.
Ile to tak zajmuje, na przykład klamki?
No to zależy jaka, bo co, klamki mamy, tak jak mam przy kościołach, są duże, przy drzwiach mamy małe, zależy od wielkości i takiego materiału.
Ile czasu zajmuje zrobienie podkowy?
Podków dużych się było, to się robiło przez cały dzień 20 podków, czyli od rana do wieczora się podkuło 5 koni. Jeżeli był grzeczny koń, bo czasami konie były niegrzeczne. Mamy specjalne takie szczypce do łapania i się brało konika za nosek i stał spokojnie. On czuł ból tu, a nie czuł, co się robiło mu się przy kopycie.
A ile zajmuje zrobienie krat?
To zależy też. My na przykład robiliśmy kratę do cerkwi, robiliśmy ją pół roku. Latarnie robiliśmy 3 miesiące, które przy naszej recepcji wiszą.
Ja się jeszcze chciałam dopytać o ten miech, bo on jest zrobiony z drewna i ze skóry, prawda?
Tak, jest skórzany, jest podzielony na pół. Czyli mamy drążek, jak się podciągnie, nabiera powietrze i puszczając się wtłacza na palenisko.
A gdzie się robi zbroje?
Zbroje to były specjalnie kowale z koleni, to były płatnerze. Podstawowy kowal zwykły to robił. Gwoździe, zawiasy, kraty, zamki, narzędzia rolnicze, wozy żelazne, obręcze. Czasami też.
Kończymy nasz spacer po Muzeum Wsi Lubelskiej, który razem z dziećmi i młodzieżą Szkół Lubelszczyzny odbywaliśmy po naszym muzeum przy okazji warsztatów Muzeum w Szkole, które cyklicznie u nas są organizowane. Do usłyszenia za tydzień, ale do zobaczenia już jutro, bo jutro w Muzeum Wsi Lubelskiej odbywać się będzie kolejna impreza Obieraczki Kapuściane. Obieraczki Kapuściane to cały cykl kiszenia kapusty, przygotowania jej do kiszenia. A cóż zdrowszego w październiku, jak nie kiszonki przygotowane własnoręcznie, do czego Państwa jutro zapraszać będziemy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bogna Bender-Motyka.